Dzień dobry, radioaktywni. Dziś w mocno zredukowanym do minimum składzie, bo do mówiącego te słowa Radka Rucińskiego. Przyzwyczajamy się powoli do nowej rzeczywistości, stawiamy czoła nowym wyzwaniom, a i dziś w historii naszego programu sytuacja nowa, bo nie ze studia przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie. Pozdrawiamy nasze słuchacze, a z oddalonego kilka stacji metrem Wolumenu. I nie będzie to program o sprzedawcach warzyw i owoców czy sprzętu hi-fi, wszelakiej elektroniki, kabelków i żarówek, jak to zwykło się kojarzyć na ogół mieszkańcom stolicy. Okazuje się, że ulica Wolumen silnie edukacją stoi. Mamy tu szkoły i przedszkola. Nas zainteresował konkretny adres, ulica Wolumen 3, miejsce, gdzie miś bawi się żółtym balonikiem, a robi to w logo społecznego przedszkola integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa. Mamy przyjemność gościć w gabinecie dyrektora placówki, mało tego twórcy, a właściwie twórczyni tego, jak się zaraz okaże, niezwykłego miejsca. Pani Anna Florek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy za miłe przyjęcie. 30 lat minęło, jak jeden dzień chciałoby się zaśpiewać. Czas dzieciństwa jest rówieśnikiem zapewne wielu, wielu rodziców, których dzieci na co dzień uczęszczają do tego miejsca, do tego przedszkola. No myślę, że to ważny moment i czas, by podsumować działalność waszej placówki. Gratulujemy 30 lat. To piękne urodziny.
Dziękujemy bardzo. Ja w imieniu całego zespołu dziękuję. Tak, 30 lat minęło i to był czas, który był ważny dla każdego człowieka, w ogóle dla świata. Każdy czas jest ważny.
Istniejemy po to, by państwa dziecko miało wspaniałe przedszkole. Mogłoby się wydawać, że motto mało wyszukane, ale chyba w tym tkwi jego siła.
W ogóle siła tkwi w prostocie i w normalności. I to motto oddaje taką właśnie normalność. Po to jesteśmy, żeby dzieci, które do nas przychodzą, miały bezpieczne, dobre miejsce i taka była zawsze moja takie zadanie i taki cel, żeby dzieci mogły spokojnie zostać i się bawić, a rodzice też spokojnie pójść do pracy i nie myśleć, co się dzieje z moim dzieckiem. Więc to wspaniałe to takie, które zwalnia mnie, rodzica, z lęku o to, co się dzieje z moim dzieckiem. Mhm. A jak przyjdę do przedszkola po to dziecko, to ono jest radosne i nie chce wychodzić. I to jest ten sygnał, że to jest miejsce dobre dla dziecka. I chętnie zostaje to, co widzę u naszych dzieci. One szybciej przybiegną do przedszkola, niż rodzice przyjdą. Jak już przekroczą bramkę, to biegną. I to jest taki znak, że to jest ich miejsce oswojone, znajome, dobre.
Pani Aniu, a proszę powiedzieć, bo na fasadzie budynku widnieje takie magiczne, proste słowo tak naprawdę, ale nie każdy pewnie się, nie wszyscy pewnie to dobrze rozumieją, albo w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, że wasze przedszkole jest społecznym przedszkolem.
To jest historia związana z powstaniem tego przedszkola. Ja byłam pracownikiem Instytutu Matki Dziecka jako psycholog przez wiele lat i spotkałam się z rodzicami, pracując w poradni, z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy w ramach TPD organizowali turnusy wczesnej interwencji. I ja jako młody psycholog właśnie wyjeżdżałam też na te turnusy i widziałam tam, jak bardzo wspierającą społecznością są rodzice, w tym wypadku dzieci niepełnosprawnych. Potem, jak przyszedł mi do głowy ten pomysł, żeby stworzyć przedszkole, to nie było zainteresowanych osób wśród władz oświatowych, tylko właśnie zainteresowanie pojawiło się wśród rodziców, ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy byli zgromadzeni w TPD i oni właściwie dali mi takie wsparcie. Więc to społeczne, to takie właśnie wspólne, to tworzone razem. To potem się okazało też, że organizacją, która dawa nam strukturę taką formalną, było Społeczne Towarzystwo Oświatowe, więc to się też tak wpisywało. Charakter tworzenia tego przedszkola, sposób tworzenia wpisało się też w ideę Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Natomiast u nas zawsze było tak, że tworzyliśmy społeczność. Dzieci, rodzice, pracownicy to była społeczność.
To były czasy przeobrażeń w Polsce, prawda? Tak. Początek lat 90. Czy było Pani trudno stworzyć takie miejsce?
To był pomysł, który miał być zrealizowany. Ja byłam bardzo zdeterminowana. Widziałam takie przedszkola w Niemczech, które się nazywały integracyjne. Widziałam przedszkole właśnie takie, które stało się dla mnie pierwowzorem, gdzie rodzice wchodzili do przedszkola, sanepid nie grasował i nie ścigał zarazków i to wszystko było takie normalne i dzieci się normalnie bawiły i nikt się nie przerażał czegoś, czego nie widać. Natomiast była troska duża o relacje, o kontakt dorosłych i dzieci.
Być może w ówczesnych przedszkolach za dużo biurokracji było takiego podejścia.
Nie, to tam nie chodziło nawet
do dziecka.
Nie chodziło nawet o biurokrację. Chodziło o to, o takie rzeczy, które zwyczajne rzeczy, o to, żeby rodzic odprowadził dziecko do wychowawcy i żeby przekazał, powiedział dzień dobry i widział, jak dziecko mówi. O to, żeby dziecko nie musiało spać, jak mu się nie chce. O to, żeby nie musiało jeść, jak nie ma ochoty. Żeby miało swobodę. I tego właśnie brakowało w naszych przedszkolach.
A przedszkole w Mainz?
Łączyło wszystko to, co było brakiem w przedszkolach polskich. Było miejsce dla dzieci niepełnosprawnych, było miejsce dla dzieci wrażliwych, było miejsce na kontakt między sobą rodziców i nauczycieli. I była taka atmosfera w tym przedszkolu, że dzieci mogły być samodzielne. To jest szalenie ważne, żeby stworzyć takie warunki, że dziecko może być samodzielne i samodzielne na tym etapie i na tym poziomie, na jakim jest zdolne być samodzielne.
I interakcja z rodzicem to jest coś rzeczywiście, czego nie było wcześniej, prawda? I w wielu chyba przedszkolach nadal, chociażby w publicznych, z tego co wiem, ta interakcja polega na tym, że po prostu przekazujemy z rąk do rąk dziecko i tyle, tak?
Czy bardzo
tak
często...
Nie wchodzimy między mury.
Tak, w ogóle rodzice nie wiedzą, jak wygląda sala ich dzieci.
No tak, tak.
I to jest coś, co powinno być absolutnie zmienione, bo mamy jeden wspólny cel. Ja zawsze mówię rodzicom i wychowawcom, tym celem jest dobre wychowanie dziecka i danie mu, stworzenie mu warunków do wszechstronnego rozwoju na takim poziomie najlepszym, na jakim jest to możliwe. Ale wychować i pozwolić rozwinąć skrzydła.
Czyli najpierw my, rola rodziców i później...
Wspólna. W pewnym momencie jest to wspólne zadanie. I wtedy, kiedy nie ma kontaktu, nie ma tego. Wszyscy się nawzajem wzbogacamy.
A na stronie Fundacji Przedszkola czytamy, że realizujecie tu Pani autorski program organizacyjny i edukacyjny. Czy to taki pewien rodzaj buntu właśnie wobec ówczesnego systemu szkolnictwa edukacyjnego?
Absurdów w oświacie zawsze jest dużo, dlatego że właśnie brakuje tej normalności i zwyczajności. Często jest tak, że odwiedzają nas osoby z innych placówek, studenci, a szczególnie nauczyciele czy terapeuci, którzy u nas odrabiają staże albo praktyki i w ogóle są zdumieni, że to wszystko jest takie normalne. Ja mówię, to proszę sobie tę normalność zapisać, bo jak Pani wróci do siebie, to Pani o tym zapomni. I ten program nasz, czy mój program polegał na tym, żeby było jak najbardziej normalnie. Żeby nie było udziwnień, bo dla mnie przedszkole, w którym dzieci uczą się trzech języków, bo taka jest moda i to jest takie chwytliwe, taki dobry reklamowy chwyt, to są bez sensu przedszkole, bo ten czas zamiast na trzy języki powinien być pozostawiony na budowanie relacji między dziećmi, między ludźmi.
Czyli to jest według Pani tak zwane udziwnienie, tak? Jak Pani
to są udziwnienia, to są takie chwyty reklamowe. Na przykład mnóstwo zajęć. Dziecko ma, tak jak lekcje, bardzo dużo zajęć. Następnym takim, no tego jest, ja nie chodzę.
To teraz wyjaśnimy naszym słuchaczom, żeby nie pomyśleli, że w Waszym przedszkolu dzieci się niczego nie uczą.
Nasze dzieci, jak opuszczają przedszkole, to rodzice twierdzą, że w edukacji szkolnej mają zapas na 2 lata. Dlatego, że tyle otrzymują wiedzy, tyle umiejętności, że na ogół są znacznie lepiej przygotowane niż dzieci z innych miejsc, jak przychodzą. Więc na pewno na pewno nie jest to kosztem ich rozwoju, kosztem zdobywania umiejętności, zdobywania wiedzy, bo człowiek najbardziej się uczy wtedy, kiedy chce się uczyć, a nie wtedy, kiedy jest zmuszony przez jakąś zewnętrzną strukturę.
Miałem przyjemność porozmawiać z niektórymi z rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola Fundacji Czas Dzieciństwa i wiem, że są bardzo zadowoleni ze sposobu, w jaki realizujecie swoje założenia, pomysły pedagogiczne. Proszę tak sięgnąć do źródeł. Gdzie pani szukała inspiracji? No właśnie do jakich źródeł tak. sięgnęła Anna Florek 30 lat temu, tworząc dzieło życia chyba,
no,
prawda?
Byłam oczarowana pedagogiką montessoriańską. I właśnie tam, w tym przedszkolu, które przy okazji swojej praktyki w Niemczech, stypendium w Niemczech widziałam, właśnie było to integracyjne przedszkole Montessori. I w tym właściwie mieściło się wszystko to, czego mi brakowało w polskich przedszkolach, właśnie tego miejsca dla dzieci niepełnosprawnych, takiej wolności dla dziecka, jednocześnie jasno określonych zasad. Bo dziecko potrzebuje swobody, ale potrzebuje też przestrzeni dobrze opisanej zasadami i przedmiotami i relacjami. I właśnie to zauważyłam, pomyślałam, że to bardzo łatwo zrobić. Więc inspiracją na pewno było to przedszkole Montessori w Mainz, integracyjne. No, na pewno inspiracją było moje doświadczenie też z pracy zawodowej jako psychologa. Na pewno turnusy wczesnej interwencji. No i myślę też, że intuicja moja taka zawodowa, obserwacja dzieci, bo widziałam i widzę i rodziców, rozmowy z rodzicami też.
Rozumiem, że ta fascynacja tematem zapoczątkowała się w czasie studiów, czy już wcześniej interesowała się pani?
Tworzenie przedszkola?
Tak. Nie, czy dziećmi, tak?
No dziećmi,
edukacją,
no to tak.
Edukacją wczesnoszkolną?
No zawsze chciałam się zajmować dziećmi. I lubiłam, i taki był mój kierunek studiów, i moja praca zawodowa właśnie na początku w Instytucie Matki Dziecka. Miałam wspaniałych szefów.
Ach, to ważne, prawda?
Tak. Jednym był niezwykłym człowiekiem, był pan Jerzy Serejski, lekarz, który był autorem takich pogłębionych bilansów zdrowia, pracował w Instytucie Matki Dziecka. I on mówił, że trzeba przyjaciół mieć wszędzie. Jeśli się rozbije samolot i my szczęśliwie ocalejemy, to powinniśmy stanąć na środku pola, rozejrzeć się dookoła i pokazać palcem, tak, w tamtej chałupie mieszka mój znajomy i tam idę. Więc to był taki niezwykły człowiek. Drugą osobą moją szefową też nieprawdopodobnie cenię sobie ten kontakt, ceniłam i był dla mnie bardzo kształtujący, to była pani Irena Kornatowska, psychiatra dziecięcy. I właśnie ona mi pokazywała, jak można pracować z dzieckiem i z rodzicem, że nie ma rodziców dobrych i złych, wszyscy rodzice są dobrzy. Wszyscy są w sposób mniej albo bardziej umiejętni zatroskani o swoje dziecko. I tym, którzy mają mniej tych umiejętności wychowawczych, czy są bardziej nieporadni, tym rodzicom trzeba dać pomoc, ale nie negować ich, bo niewielki odsetek, minimalny procent rodziców jest niedobrych rodziców.
Ale wiemy też, że w latach 80. podejście psychologów do tematu, chociażby dzieci niepełnosprawnych, no pozostawiało wiele, wiele do życzenia. I no, mamy przykłady z historii takich osób konkretnych, które miały dosyć kontrowersyjne poglądy na ten temat. I właśnie no, przedszkole integracyjne to jest to wielka misja, prawda?
No inność zawsze niepokoi. To jest takie też atawistyczne często.
Ale jak na przykład reagowali rodzice na pani pomysł? Bo to rozumiem, że jesteście integracyjnym od samego początku, tak?
No tak, takie było założenie.
No bo to jednak kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym, wiemy jak to wyglądało na początku lat 90. czy 80., no nie każdy był aż tak otwarty jak teraz. Teraz nikogo nie dziwi osoba niepełnosprawna na ulicy, która uczestniczy w życiu społecznym, prawda? Pełni jakieś konkretne funkcje, czy podejmuje się pracy.
Tak.
A wtedy?
No wtedy było tak, że rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi wychodzili na spacer nocą, żeby ograniczyć ilość pytań. No wtedy uważano, że dziecko niepełnosprawne jest karą Bożą. No było dużo takich sposobów postrzegania niepełnosprawności, którymi dzisiaj się kłóci nasze myślenie, ale teraz też jest dużo takich postaw. Natomiast najwięcej oporów miały osoby z wyższym wykształceniem, lekarze. Moi koledzy, tak. Pracownicy kuratorium, którzy z politowaniem na mnie patrzyli. No tak, no proszę pani, nie dość, że pani te dzieci niepełnosprawne bierze, to jeszcze grupy mieszane pani robi. No niech się pani to uda, ale... No i tutaj było takie powątpiewanie. Natomiast ja byłam przekonana, że musi to być przedszkole, w którym są dzieci niepełnosprawne, w którym są grupy mieszane wiekowo, po to, żeby jak najmniej tworzyć zewnętrznych ograniczeń do relacji i żeby jak najmniej segregacji robić. Dlatego, że w grupie mieszanej wiekowo łatwiej sobie znaleźć koleżankę, kolegę, kogoś do zabawy, partnera niż w grupie jednorodnej. I to do tego byłam od początku przekonana i to tak się stało, że...
Jak już musiało być zaskoczenie pani kolegów, prawda? Jak już osiągnęła pani sukces?
Nie bardzo miałam czas się tym zajmować, bo zawsze miałam bardzo dużo pracy. Natomiast zainteresowanie bardzo szybko było przedszkolem duże. Już po 2 miesiącach, ponieważ mieliśmy mało krzesełek, to było wyposażenie, było bardzo ubogie i miejsca, więc niektóre dzieci przychodziły na zmianę. Na przykład poniedziałek, wtorek i środa przychodziła siostra, a czwartek, piątek brat, bo już nie było miejsca, więc były nawet takie historie. Bardzo szybko mieliśmy komplet dzieci, bo zaczynaliśmy od jednej grupy przedszkolnej i nie był to problem, jeśli chodzi o miejsca dla dzieci tylko niepełnosprawnych, ale również dla zdrowych dzieci. Po prostu bardzo szybko ludzie zobaczyli, rodzice zobaczyli, przyszli i zobaczyli, że tutaj jest miejsce dla nich i dla ich dziecka. Jeszcze pytał Pan o program też,
tak,
co jest...
Tutaj można byłoby, podejrzewam, poświęcić kilka programów na temat
no, różnym
tej sprawy. Filozofii, którą Pani stworzyła niegdyś i rozumiem, że ona jest cały czas jakby rozwijana, tak?
Tak to jest, że każdy, kto przychodzi do nas do pracy i rodzice, którzy przyprowadzają dzieci, to oni wnoszą dużo nowego i albo pewne rzeczy akceptują, albo nie akceptują. I teraz dochodzi do takiej rozmowy, i z czego my jesteśmy w stanie, ja jestem w stanie zrezygnować, a z czego nie. Co jest wartością taką dodaną i o to można wzbogacić, a co byłoby złe, bo stracilibyśmy ten nasz charakter, który mamy. W związku z tym zmiany są. Ale one są bardzo, bardzo powolne. Nie ma gwałtownych zmian. Ja jestem nawet dumna z tego, często o tym mówię, że jestem dumna z tego, że w ciągu 30 lat zasadniczych punktów tego programu nie musiałam zmieniać.
Aha, to ważne, to ważne. Właśnie chciałam o to zapytać, z czego jest Pani najbardziej zadowolona, jeśli chodzi o ten przedział 30 lat. Czy jakieś sukcesy największe, albo nawet nie tylko osobiste mówię, no właściwie... Sukces przedszkola to też Pani sukces osobisty, prawda?
No tak,
jak najbardziej.
Tak.
Także są takie chwile, takie momenty, takie wydarzenia, o których warto wspomnieć teraz.
No, właściwie każdy dzień jest wydarzeniem. Sukcesy. Trudno mi w tych kategoriach nawet myśleć, bo nie potrafię wyłowić takiego wydarzenia. No niektórzy sukcesem uważają to, że się dostaje jakieś odznaczenia. No ja byłam takimi odznaczeniami na pewno. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, chyba coś tam. Nie wiem, jak to się nazywa.
Później tak. Sprawdzimy sobie na stronie, co jakieś to za odznaczenia kiedyś tam
no
Pani
jakieś.
Dostała.
Też dostaliśmy.
Rozumiem, że jeszcze wiele odznaczeń przed Panią.
Chyba nie.
Czy to ważne? Motywuje
nie,
w jakiś sposób Panią?
Nie, zupełnie nie. Zawsze jest to dla mnie... coś, co obok się dzieje, bez znaczenia.
Ale przyjemne.
Natomiast, skoro nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, to chyba nie za bardzo. Natomiast, co jest dla mnie wielką radością i sukcesem, to jak widzę, jak dzieci, które przychodzą trzymane za rączkę, potem opuszczają przedszkole i są dorosłe, są samodzielne. Rodzice patrzą na nie z dumą, ja też. I to jest właśnie.
Nie zdarzyło się już w ciągu tej 30-letniej historii, że rodzic, który był niegdyś tutaj maluchem biegającym po tych korytarzach
tak,
i
tak,
teraz
tak.
Przyprowadza swoje,
swoje dzieci. Tak, tak. Tak. Takie, że takie już mamy takich rodziców.
Piękne, nie?
Tak, no i ja wtedy nie wiem, jak mówić do tej pani, czy mówić pani, czy mówić po imieniu, bo pamiętam ją jako małą, nie wiem, Olę, a tutaj jest mama Ole ze swoimi dziećmi. Także to traktuję, no myślę, że sukcesem jest to, że pomimo bardzo dużo różnych trudności, które przecież były po drodze, przetrwaliśmy, że osoby, które tutaj były, mają dobre wspomnienia. Wczoraj spotkałam, wychodząc z przedszkola, mamę, której córka uczęszcza już do drugiej klasy liceum i która z radością mnie powitała i opowiedziała, i powiedziała też o córce, i powiedziała, że czas w przedszkolu to nie był nie tylko najszczęśliwszy czas dla jej dziecka, ale również dla niej.
I pani pamięta te wszystkie twarze?
Pamiętam.
To jest też niesamowite, prawda?
No niektórych tak.
Macie takie podejście, można by powiedzieć, indywidualne tutaj do człowieka, nie zapominając przy tym o grupie, prawda? Na tle
tak.
Grupy. To jest też ważne, to jest też chyba takie nietypowe trochę w dzisiejszym szkolnictwie, nie?
Tak, dlatego program, który realizujemy, ma tytuł Dziecko w grupie. I taką też książkę napisałam, która wymaga teraz poprawienia trochę, po tam 10 latach. Natomiast Dziecko w grupie, to jest ta idea. Człowiek w społeczeństwie, dziecko w grupie.
Pani książki są dostępne gdzieś, prawda? Można je przeczytać, kupić.
Większość to są artykuły. Większość to są artykuły, bo żeby napisać książkę, to trzeba zapomnieć o różnych innych rzeczach.
I to były artykuły do jakichś pism specjalistycznych, tak?
Tak, tak. Natomiast ta książka Dziecko w grupie to jest... mamy ją, można się z nią na stronie internetowej. Na stronie internetowej jest dużo artykułów też, dlatego że my, nie tylko ja piszę, piszą również pracownicy. Bardzo zachęcam do tego, żeby się dzielić tym doświadczeniem. I to jest jedna z takich części, która jest też szalenie ważna w mojej pracy i w pracy naszego przedszkola i fundacji, żeby dzielić się doświadczeniem z innymi. Występujemy na różnych konferencjach, piszemy artykuły, organizujemy staże, zapraszamy ludzi tutaj, bo jestem przekonana, że taka formuła, którą my realizujemy, skoro bez znaczących poprawek sprawdziła się przez 30 lat, ona powinna być bardziej powszechna.
Fajnie, że pani wspomina tutaj o zespole, bo jak wiadomo, pomysł to nie wszystko, a właśnie dobry zespół jest jakby tutaj gwarantem sukcesu, który zrealizuje obrane przez panią wcześniej założenia. Jaką osobą trzeba być, by móc dołączyć do tak zacnego zespołu?
Tak jak nasze przedszkole, zwyczajną.
Ale prostą osobą, ale rozumiem, że niestety tak. Papierologia tutaj też jest oczywiście ważna i biurokracja. Musimy mieć papiery, wiadomo.
Tak, wtedy, kiedy przedszkole zaczynało swoją pracę i nie było wymagań związanych z wykształceniem, to zdarzało mi się zatrudnić osoby nawet z wykształceniem niepełnym, średnim, ale były to osoby, które miały charyzmatyczną osobowość. I to tak jest, więc jakie osoby muszą być? Takie, dla których kontakt z dzieckiem jest radością, które nie męczą się w pracy. Bo jeśli ktoś się męczy w pracy z dzieckiem, to się do tego nie nadaje. Niezależnie od tego, ile by miał skończonych fakultetów i kursów. Więc jak przychodzi ktoś do pracy, to ja nie oglądam jego teczki personalnej i tych mnóstwa. To jest dla mnie nieistotne. Natomiast zapraszam do grupy, żeby pobył z dziećmi.
Ja obserwuję go pani tak jak?
Tak. No nie non-stop, ale zajrzę do mnie. I wiadomo, czy to jest osoba, do której dzieci na przykład podchodzą, czy ona coś ma z siebie, nieprzygotowane zajęcia, tylko sama z siebie. Bo żeby mieć ciekawy i taki z dziećmi kontakt stymulujący dla nich i ciekawy, to trzeba mieć coś w sobie takiego, co chce się oddawać innym. Jedni to mają, drudzy tego nie mają. Ten zespół tworzy się. Są takie osoby, które pracują tu bardzo, bardzo długo i są takie, które po roku odchodzą, szukają sobie lepszego miejsca dla siebie.
Czy jest coś, co chciałaby pani zmienić, ulepszyć? Rozmawialiśmy o pani programie edukacyjnym. No właśnie, czy on ma jakąś opcję modyfikacji ewentualnej? Czy wychodzi pani z założenia, że skoro dobrze działa, to go nie zmienia?
No to już wielokrotnie mówiłam, że to, co dobre, to nie powinno być zmieniane. Natomiast życie wymusza zmiany różne. No na przykład sobie nie wyobrażam do czasów koronawirusa, że mogą rodzice zostawiać dziecko w szatni, a nie odprowadzać do sali. I okazało się, że życie wymusiło taką zmianę. Mam nadzieję, że wrócimy do dawnego sposobu, który był przez wiele lat realizowany u nas. Natomiast zmian będzie tyle, ile będzie potrzeba, ale nie jakieś tam drastyczne, ważne, stawiające wszystko do góry nogami, na pewno nie.
Czego moglibyśmy życzyć na następne 30 lat?
No, żeby trwało.
Żebyśmy trwali. O, pięknie, no to tak jak motto. Proste słowa są najpiękniejsze i najbardziej docierają do nas, prawda? Tak. Trwajmy, wytrwajmy te następne 30 lat.
I dzielmy się tym, co mamy najlepszego.
Bardzo dziękujemy za gościnę w Mówach tego niezwykle ciepłego i przyjaznego miejsca. To była dla mnie osobiście była inspirująca rozmowa. Jak mówi pewne przysłowie arabskie, dzieci są skrzydłami człowieka. Mm-hmm. Piękne przysłowie, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak je do końca interpretować, ale może postarajmy się o dobre, przyjazne wiatry, a będziemy wszyscy szczęśliwi, nie? Wtedy na tych skrzydłach.
I szybować po nieboskłonie.
Dokładnie. Gospodarzem i naszym rozmówcą zarazem była dziś dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie, pani Anna Florek. Dziękujemy za poświęcony
Dziękuję.
Czas.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radioaktywny.